Właśnie żona mi przypominała, zapytajmy pastora, czy będzie obiad w niedzielę. Czy trzeba coś przygotowywać, czy nie. Także ważne ogłoszenie. Tak, bracia i siostry, cieszycie się na konferencję, która ma być. Jestem pełny oczekiwań i radości, bo Bóg zawsze ma dla nas dobre rzeczy. Dlatego myśląc o tej konferencji, możemy się spodziewać wspaniałych Bożych błogosławieństw i oczekiwać, że jeśli nie przyjdzie i nie zabierze nas do tego czasu do siebie, to będziemy mieć naprawdę wspaniały czas. Kiedy jakiś dłuższy czas temu pastor podał mi datę dzisiejszej usługi, zastanawiałem się nad tym, czym mam się podzielić dzisiaj. I jakoś tak od samego początku tak bardzo mocno miałem na sercu temat, o którym już właściwie dawno, dawno rozmyślałem, ale taki stał się bardzo aktualny dla mnie, którym się dzisiaj będę dzielił. Temat naszych finansów. Temat pieniędzy. I wiecie, tak się zastanawiałem, ale potem sobie tak myślę, czy to jest temat, który Bóg na pewno chce, abym dzisiaj poruszył w tym zborze. I tak się modliłem, Boże, daj mi jakąś zachętę w tym nabożeństwie. I Bóg mnie zaskoczył dzisiaj, bo ja odkąd pamięcią sięgam, nie pamiętam, żeby ktoś zaczął nabożeństwo od pieniędzy. Także to było niesamowite zachęcenie dla mnie i Kacper, bardzo Ci dziękuję. Byłeś dla mnie dzisiaj niesamowitą zachętą tym, co powiedziałeś. I ja osobiście odebrałem to jako Boże kierownictwo, jaki taki Boży znak dla mnie, że Bóg chce, abym dzisiaj się tym tematem w tym zborze dzielił. I chcę przeczytać, no wiecie, ja czytam zawsze krótko z powodu mojego wzroku, więc dwa wersety sobie wybrałem. Mateusz 6:24 i Filipian 4:19. Mateusz 6:24 i Filipian 4:19. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I Filipian 4:19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Tak, bracia, siostry, to myślę, że jest dość trudny temat, ale na pewno jest to temat życiowy. Dlatego, że w aktywnym dla tych, którzy pracują, ponad albo prawie połowę swojego czasu, tego aktywnego, odliczając to, co śpimy, poświęcamy naszej pracy. Poświęcamy zarabianiu pieniędzy. Jeśli byśmy doliczyli jeszcze czas naszego rozmyślania o tym, naszych planów, naszych trosk, to myślę, że wyszłoby znacznie więcej. Lęk o finanse, lęk o to, czy czasem mi czegoś w życiu, w sferze finansowej nie zabraknie, czy czasem nie będzie takiej sytuacji, że na coś potrzebnego nie będę miał pieniędzy, to według badań jest jeden z najczęstszych lęków, jaki dotyka człowieka. A więc temat bardzo życiowy. Ale także temat bardzo biblijny. Jeśli byśmy zwrócili na to uwagę, to w Biblii mamy bardzo, bardzo wiele na temat finansów, pieniędzy, zarządzania bogactwem i naszego stosunku do pieniędzy, do finansów. Ktoś obliczył, nie ja, wyczytałem to, że w Biblii jest około 500 wersetów na temat modlitwy, że jest około 500 wersetów na temat wiary, a na temat finansów, zarządzania finansami, naszego stosunku do finansów jest 2350 wersetów. Także na jeden werset o modlitwie, o wierze, no policzcie, mamy ponad 4 wersety o naszych finansach. Także mając to na uwadze i tą zachętę, którą odebrałem na samym początku naszego nabożeństwa, mogę dzisiaj z radością i takim wolnym sercem mówić na ten temat, co Biblia mówi na ten temat. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że Bóg zainteresowany jest naszymi finansami, naszymi pieniędzmi, naszymi środkami materialnymi. Bóg zainteresowany jest błogosławieniem nas w tej dziedzinie i Bóg zainteresowany jest tym, jak dysponujemy, jak zarządzamy, jak wydajemy nasze środki finansowe. A tak właściwie powinienem powiedzieć, jak wydajemy środki finansowe, które On nam dał. Bo tak naprawdę wszystko, cokolwiek mamy w tej dziedzinie, mamy od Niego. Być może jeśli myślimy o tej sferze w naszym życiu, to myślimy, że to, co mamy na naszym koncie, w naszych portfelach, w naszych domach, w nasze dobra materialne, to zawdzięczamy naszym zdolnościom, naszym umiejętnościom, naszej pracowitości, naszemu wykształceniu, naszemu wysiłkowi, który w to włożyliśmy. Ale gdy się dobrze zastanowimy, to kto dał nam zdrowie, kto dał nam zdolności, kto stworzył odpowiednie sprzyjające do tego wszystkiego okoliczności, kto postawił pewne osoby na drodze naszego życia, także naprawdę to wszystko, co mamy, mamy od Boga i tak naprawdę to wszystko jest Jego. Bóg wie, czego potrzebujemy w sferze fizycznej, finansowej w naszym życiu. Pan Jezus, mówiąc kazanie na górze, powiedział: nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić. Nie mówcie o tym, bo tego wszystkiego poganie albo ludy tego świata szukają. I dokończył: wie zaś Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Wspaniałe zapewnienie, bracie, siostry. Bóg wie, co ja potrzebuję. Dokładnie wie, zna moje potrzeby. Stworzył mnie, postawił mnie w tym, a w tym miejscu, w takich, a w takich sytuacjach. Daje mi to wszystko i wie, czego potrzebuję. A ten werset z Filipian mówi nam wspaniałą obietnicę, że On nie tylko wie, ale także, co zrobi? Zaspokoi. Zaspokoi. Nie być może zaspokoi, ale zaspokoi. Inne tłumaczenie tam dodaje słowo całkowicie. Zaspokoi całkowicie każdą potrzebę. Każdą potrzebę. Nie tylko część naszych potrzeb, ale każdą potrzebę zaspokoi. Zaspokoi potrzebę. Nie nasze kaprysy, nie nasze tam widzimy się, że to a to chcemy, ale zaspokoi naszą potrzebę według bogactwa swego. Nie według bogactwa przyjaciół, krewnych, rodziców naszego, ale według bogactwa swego w Chrystusie Jezusie. Tak więc Bóg dba o nas, jest zainteresowany naszymi potrzebami i obiecał je zaspokoić. Czy Bóg chce, abyśmy byli bogaci? Nie wiem. To bezpieczna odpowiedź, ale tak naprawdę jest, nie wiem. Dlatego, że to byłoby trzeba rozważać każdemu z nas osobiście. Bóg chce nas błogosławić. Zna nasze potrzeby, chce nas błogosławić. Nie wiem, czy Bóg chce, abyśmy byli bogaci, ale wiem na pewno jedno, że Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Szczęśliwi w bliskiej społeczności z Nim. Bo inaczej szczęśliwi być nie możemy. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Niego. A Pan Jezus powiedział do słuchających Go ludzi i do uczniów, czym wywołał ogromne zdziwienie, że bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Bożego. Gdy zdziwieni uczniowie patrzyli na Niego, On dodał, że ci, którzy pokładają nadzieję swoją w bogactwie, będą mieli wielką trudność, może to sparafrazowałem, wejść do Bożego Królestwa. Pan Jezus nie powiedział, że bogaty nie może wejść do Bożego Królestwa, ale mówiąc to, dał nam wszystkim jasno do zrozumienia, że bogactwo, środki finansowe mogą być wielką przeszkodą dla człowieka, aby wejść do Bożego Królestwa. A to, abyśmy byli w Bogu szczęśliwi i dotarli do celu, jest na pewno dla Boga najważniejsze. Nie to, abyśmy byli bogaci. Pan Jezus w tym przeczytanym przeze mnie wersecie powiedział: nikt nie może dwom Panom służyć. I wymienił jednego rywala. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Tak. Nasz portfel, może już teraz w tych czasach więcej mamy na koncie, a w portfelu tylko kartę. Więc nasze konto, nasze pieniądze, to co posiadamy, jest największym rywalem Boga. Nasze pieniądze, nasze bogactwo, środki materialne mają największy potencjał, aby stać się rywalem, konkurentem Boga w naszym życiu. Większy potencjał niż cokolwiek innego i niż ktokolwiek inny. Nasze pieniądze, nasze finanse, miłość do nich, poleganie im, zaufanie do nich mają największy potencjał, mają największą zdolność. Stanowią największe zagrożenie, aby zająć tron naszego serca, aby stać się dla nas bożkiem, któremu zaczynamy służyć, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Więc Pan Jezus powiedział: jeśli chcesz miłować mnie, musisz, parafrazując ten cały cytat z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, musisz znienawidzić pieniądze. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował. Nie ma innego wyjścia. Jeśli chcesz przylgnąć do mnie, jeśli chcesz być blisko mnie, jeśli chcesz należeć do mnie, musisz pogardzić pieniądzem, musisz pogardzić mamoną. Bo albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisze: korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie pieniądze, miłość pieniędzy. Inne tłumaczenia podają chciwość pieniędzy albo pogoń za pieniędzmi. Korzeń źródło, podstawa, przyczyna wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Przedtem werset mówi, a ci, którzy chcą być bogaci, ulegają, popadają w różne pokuszenia i tak dalej. Ten werset. I Paweł kończy ten werset, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tak, bracia, siostry. Miłość pieniędzy jest zagrożeniem dla każdego z nas. Każdego. Kusi nas. Każdego z nas. Zaczyna się zawsze niewinnie. Kto z was nie chciałby mieć więcej pieniędzy? Ja bym chciał mieć więcej pieniędzy. Myślę, że wszyscy, jak jesteśmy na tej sali. I to jest ten początek, jeśli czemuś zaczynamy ulegać, to zaczyna wszystko nas wciągać. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Sama myśl, która przeradza się w miłość do pieniędzy. I Paweł kończy, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego albo uciekaj przed tym. A więc albo grozi nam to, że ulegniemy temu, albo musimy przed tym uciekać. Pieniądze, nasze finanse, dobra materialne mogą być dla nas wielkim zagrożeniem. Mogą być zagrożeniem, mogą być tym konkurentem Pana Boga, rywalem Pana Boga. Mogą być tym korzeniem wszelkiego zła. Ale mogą być także narzędziem wielkiego błogosławieństwa i dla nas, i dla innych. Jest tylko pytanie, czy pozwolimy Bogu panować nad tą dziedziną naszego życia? Czy pozwolimy Mu tą dziedziną naszego życia kierować? Bóg podał zasady w swoim słowie, które mówią o tym, jaki ma być nasz stosunek, jakie zasady mają rządzić tą sferą życia w naszym życiu. Jeśli będziemy się jej trzymać, tych zasad trzymać, to wtedy środki finansowe mogą być dla nas i dla innych wielkim błogosławieństwem, a nie rywalem i korzeniem wszelkiego zła. Bóg chce rządzić tą sferą naszego życia. Bóg chce przez to, że my pozwolimy Mu rządzić tą sferą naszego życia, to wtedy jakby otwieramy drzwi dla Boga, aby Bóg mógł zabezpieczać nasze życie, a po drugie, aby mógł także wyzwalać nas od lęku przed tym, że kiedyś finansów może nam zabraknąć. Jakie są właśnie zasady dotyczące finansów zapisane w Biblii? Bracia, siostry, jest to temat ogromny, rozległy i zdajecie sobie sprawę, że w czasie jednej usługi nie jesteśmy w stanie nad wszystkim się tutaj zastanowić, czy dogłębnie o tym mówić. Także tylko podzielę się z wami kilkoma najważniejszymi myślami dotyczącymi zasad naszych finansów. A więc o pierwszej zasadzie, której chciałbym powiedzieć, jest taka. Praca jest źródłem naszego utrzymania. Bóg chce błogosławić nasze życie, ale praca jest tym środkiem, przez który On to chce uczynić. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan napomina Tesaloniczan i mówi im, że jak u nich był, to nakazał wyraźnie, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Jest tam napisane, kto nie chce pracować, a nie kto nie może pracować. Pragnę na to zwrócić uwagę, bo to jest zupełnie coś innego, kiedy ktoś z różnych przyczyn nie może pracować i wtedy jest to zupełnie inna sytuacja, ale tylko na nią zwracam uwagę, nie będziemy o tym mówić, bo wtedy jesteśmy właśnie powołani do tego, aby czy państwo, czy my pomagali i wspierali takie osoby. A więc praca jest tym, co przez co Bóg chce nas błogosławić, ale jest warunek. Musimy nie być leniwi. Bo apostoł Paweł dalej pisze do tych w Tesalonice, tych napominamy i nakazujemy, aby zaczęli spokojnie pracować i własny chleb jedli. Mówiąc o pracy, muszę też nadmienić, że oczywiście kiedyś myślano o pracy tylko jako o pracy fizycznej. A dzisiaj praca to nie tylko praca fizyczna. Tak dużo mamy dzisiaj pracy umysłowej, że nie pracujemy swoimi rękami, ale swoim umysłem. Myślę, że to dla nas jest jasne i zrozumiałe. A Bóg mówi także, że ci, którzy Ewangelię głoszą, powinni z Ewangelii żyć. Tak. Paweł mówi do jednego zboru, jeśli my zasialiśmy wśród was dobra duchowe, to nic dziwnego, że będziemy rządzić, czyli zbierać wasze dobra fizyczne. Tak więc praca w kościele, praca dla Pana jest tak samo już od tamtych czasów uznana przez Boga jako praca. I mówiąc o pracy, muszę jeszcze jedno powiedzieć o przegięciu w drugą stronę, bo jedno jest lenistwo, a drugie jest co? Pracoholizm. Oczywiście, wtedy, kiedy praca staje się wszystkim dla człowieka, rzeczą najważniejszą w jego życiu, jego bożkiem, poświęca jej wszystko, nie mając czasu na nic innego. I to oczywiście przedtem także nas Biblia ostrzega. Drugą zasadą, o której chciałbym powiedzieć, dotyczącą naszych finansów, to cytat, który powiedział apostoł Paweł, kiedy żegnał się ze starszyzną efeską w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Nie znajdujemy tego słowa w Ewangeliach, ale cytuje go apostoł Paweł, że sam Pan Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Trzeźwo myśląc, bardziej błogosławioną rzeczą jest brać. Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej jest brać, jak dają. Prawda? Ale Pan Jezus mówi inaczej. Jest zupełnie inaczej. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Błogosławioną dla kogo? Dla nas, którzy dajemy. Błogosławioną dla naszego duchowego życia. Błogosławioną dla naszego charakteru, który się w ten sposób rozwija. Błogosławioną dla naszego duchowego wzrostu. Błogosławioną dla naszych relacji z Bogiem. Ponieważ najważniejszą rzeczą dla Boga jest łamać w nas ducha materializmu i ducha mamony. I dlatego Bóg daje niezwykle ważną zasadę obowiązującą w naszych finansach. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I teraz, mówiąc o finansach, mówiąc o dawaniu, bracia, siostry, nie jestem w stanie pominąć jakże bardzo lubianego słowa przez wszystkich w zborze, jakim jest dziesięcina. Tak wiele jest o nim w Bożym Słowie, że chcę z tym słowem dzisiaj troszkę się zmierzyć. Kochani, dziesięcina była przepisem zakonu, prawem zakonu. Było to oddanie jednej dziesiątej, czyli 10% z każdego dochodu i z całego dochodu do świątyni dla Boga i te środki, choć nie tylko, były zaopatrzeniem dla służby świątyni i wszystkiego, co tam się działo. I w zakonie, w Starym Testamencie, oddawanie dziesięciny było powiązane z obietnicami Bożego błogosławieństwa. A zaniechanie oddawania dziesięciny wiązało się oczywiście z brakiem tego Bożego błogosławieństwa w życiu. Ale na ten temat, jako dziesięciny w zakonie, nie będę mówił już nic więcej. Natomiast chciałbym zwrócić naszą uwagę na inną, bardzo ważną rzecz. Ponieważ dziesięcina była przepisem zakonu, ale nie była pomysłem, trudno mi tu znaleźć właściwe słowo, pomysłem, wymysłem zakonu, dlatego że istniała już ponad 400 lat przed zakonem, przed nadaniem zakonu. Wielcy Boży mężowie, patriarchowie narodu izraelskiego, znajdując się w wyjątkowych sytuacjach, znajdując się w sytuacjach wyjątkowej bliskości i obecności Boga, oddawali albo deklarowali oddawanie dziesięciny Bogu. Abraham, kiedy wrócił po zwycięskiej wojnie nad tam kilkoma królami, których nas mi jest trudno wymienić, uwalniając przy tym Lota, spotkał się z Melchisedekiem. Jeśli dobrze czytamy później list do Hebrajczyków, Melchisedek to starotestamentowe objawienie się samego Chrystusa, który błogosławił Abrahamowi, a wtedy Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Abraham dał mu dziesięcinę jako wyraz, jako deklarację, jako uznanie, że wszystko, co ma, cokolwiek ma, że wszystko, co udało mu się zdobyć, co ma ze sobą, należy do Boga, jest Boże. Oddał mu dziesięcinę jako deklarację tego, że to on był tym, który pozwolił mu, że Bóg był tym, który pozwolił mu wyjść zwycięsko z tej walki. I oddał mu dziesięcinę jako wdzięczność, jako wyraz hołdu, jako wyraz czci za to, co Bóg mu dał, bo był świadomy tego, że wszystko ma od Boga. Jakub, który w swoim śnie widział Boga, słyszał Boga, słyszał Jego obietnice mówiące do Niego, widział aniołów i przejęty obecnością Bożą, przejęty czcią dla Boga, deklaruje: jesteś moim Bogiem, będziesz moim Bogiem. Dotychczas Bóg był dla niego Bogiem Jahwe, właściwie Bogiem swojego ojca, Bogiem Izaka. Ale mówi: będziesz moim Bogiem. I ta deklaracja związana z tym, że będziesz moim Bogiem, była zaraz związana z deklaracją: i będę ci oddawał dziesięcinę ze wszystkiego. A więc ani Abraham, ani Jakub nie oddawali dziesięciny, bo taki był przepis. Nie było wtedy ani zakonu nadanego, nie było ani świątyni, nie było ani kapłaństwa, nie było żadnego przykazania. To było w ich sercu. Oni swoim sercem wyczuli Boże pragnienie w tym właśnie względzie. Abraham także nie potrzebował niczego, nie bał się niczego, ani także nie chciał, dając dziesięcinę, niczego od Boga wymusić, czy nie spodziewał się niczego w zamian za to. To była potrzeba jego serca. Pan Jezus w Nowym Testamencie też ustosunkował się do dziesięciny. Gani przy tym faryzeuszy i uczonych w piśmie i mówi im: biada wam, faryzeusze i uczeni w piśmie, że dajecie dziesięcinę nawet z kopru, z kminku, z ziela, czyli z wszystkiego, co tylko można. Tak bardzo jesteście akuratni, ale pomijacie prawo i miłość Boga. I kończy tym stwierdzeniem, tamto należało czynić, a tamtego nie zaniedbać. I Pan Jezus im mówi, dobrze, że dajecie dziesięciny, ale wasza motywacja jest kompletnie zła. Dla was to jest tylko przepis i rytualne przestrzeganie dokładnie tego przepisu, jaki on jest, nawet do tego stopnia, że z ziela dajecie dziesięciny. A najważniejsze w tym wszystkim jest miłość Boga. Miłość. Miłość do Boga, miłość do bliźniego. I to powinno być, faryzeusze i uczeni w piśmie, motywacją wszystkiego, czegokolwiek robicie. Nie przepis, ale miłość. A dziesięciny nie powinniście zaniedbywać, tylko musicie zmienić swoją motywację. Dlatego mówił do nich biada. Więc, bracia, siostry, jeśli oddajemy lub chcemy oddawać dziesięcinę dlatego, że taki jest przepis lub takie jest prawo, to rzeczywiście jest to przepis starotestamentowy, prawo starotestamentowe i z takich pobudek czy z takich motywacji składanie, oddawanie Bogu dziesięciny nie ma sensu i nie ma znaczenia. Tak mogę nawet powiedzieć. Za składaniem dziesięciny szły Boże obietnice powtórzone w kilku miejscach w Starym Testamencie. Jednak oczekiwanie czy nadzieja na to, że Bóg spełni swoje obietnice w zamian za to, że ja będę oddawał Mu dziesięcinę, nigdy nie może być motywacją oddawania Bogu dziesięciny. Najgorsza motywacja to jest traktowanie dziesięciny jako klucza do dobrobytu i klucza do Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Ja będę dawał, a Bóg przez to będzie mi błogosławił, a więc licząc na to, na Jego błogosławieństwo, będę to robił. To jest traktowanie po prostu nie zupełnie jako przepis starotestamentowy, szukanie usprawiedliwienia w zakonie i to podyktowane jest, można powiedzieć, chciwością pieniędzy. I taka motywacja składania dziesięciny nie może być nigdy w naszych sercach, w naszym życiu. Jakie znaczenie więc ma dziesięcina dzisiaj, kiedy mówimy o niej? Duchowe znaczenie. Przede wszystkim składanie tej części naszych dochodów, czy oddawanie tej części naszych dochodów Bogu, przede wszystkim to jest deklaracja oddania władzy nad tą sferą życia Bogu, a także nad każdą sferą naszego życia, która z tym, z finansami jest związana. Chyba mi przyznacie rację, kiedy powiem, że w pieniądzach jest władza. Dzisiaj mało rzeczy można zrobić bez pieniędzy. Ja mogę powiedzieć, będzie tak, a nie inaczej, bo inaczej ja na to swoich pieniędzy nie dam. Zrobicie tak, to ja na to swoje pieniądze dam. A więc w pieniądzach jest władza. I kiedy tą część naszych dochodów oddajemy Bogu, to jest to naszą deklaracją, Boże, nad finansami i nad każdą dziedziną życia, która jest z tym związana. Ja oddaję Ci prawo do panowania, abyś Ty tą dziedziną władał. Oddawanie dziesięciny to Boży styl życia, który łamie w nas ducha materializmu i ducha mamony. To jest Boża dyscyplina, która sprawia, że największy rywal, największy konkurent Boga, że największy wróg naszej relacji z Bogiem, jaką jest miłość pieniędzy, i największe zagrożenie dla naszego duchowego życia, jakie kryje się w przywiązaniu do pieniędzy, do środków materialnych, do bogactwa, zostają podbite, poddane w posłuszeństwo Bogu. A więc oddanie, składaniem dziesięciny deklarujemy: Boże, oddaję Ci władzę nad tym wszystkim. Ty masz być Panem w moim życiu. Po drugie, jest to deklaracja albo wyznanie wiary i zaufania. Ty, Boże, jesteś moim zaopatrzeniem, od Ciebie mam wszystko, Ty jesteś jedynym źródłem mojego zaopatrzenia, dlatego też nie mam problemu z tym, aby oddać Ci tą część moich pieniędzy. To tak naprawdę jest odpowiedź na pytanie, czyje są moje pieniądze. Pozorny paradoks w tym pytaniu, ale możemy sobie odpowiedzieć, czyje tak naprawdę są moje pieniądze. Moje pieniądze są czyje? Boże. Moje pieniądze są Boże. A więc dziesięcina to utrata kontroli. Boże, Ty jesteś moim zaopatrzeniem. Wszystko, co mam, należy do Ciebie i nie mam problemu z tym, aby oddać Ci tą część moich dochodów. To także wyraz naszej pokory. Bo kiedy oddajemy do zboru, do kościoła, to świadomie decydujemy się na to, że tracimy prawo do decydowania o przeznaczeniu tych środków, co z nimi będzie, bo to są Boże pieniądze. I na koniec, oddawanie dziesięciny to praktyczne uwielbienie Boga. Abraham oddał, bo był przepełniony czcią, uwielbieniem i pełen wdzięczności za to, co Bóg mu dał. Można powiedzieć, kiedy otwieram swój portfel, czy lepiej dzisiaj powiedzieć, kiedy otwieram swoje konto i widzę tam te cyferki, które mówią mi o stanie swojego konta, jak jeszcze mam ROR i może jakieś oko, i widzę je i mam świadomość, wszystko to, co tam jest, to jest Boże. I z wdzięczności mogę oddać to, co jest Jego, Jemu. Bo wiecie, mogę otworzyć konto, popatrzeć i powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za środki finansowe, które mi dałeś, i się wylogować. I to jest łatwe, prawda? Ale oddanie tej części środków materialnych Bogu to jest tak naprawdę uwielbieniem Boga w dziedzinie, w której uwielbiać Go jest najtrudniej. I uwielbienie w sposób, praktyczny sposób, w jaki uwielbiać jest na pewno najtrudniej. Bo jest to z jednej strony wywyższenie Boga, a z drugiej strony poniżenie i upokorzenie największego rywala Boga, jakim jest Mamon. Tak więc przesłanie miłości, łaski, przebaczenia w Nowym Testamencie nie wyklucza dyscypliny w dziedzinie finansów, nie wyklucza oddania kontroli Bogu nad naszymi finansami i nie wyklucza praktycznego uwielbienia Boga w tej dziedzinie. Możemy teraz zastanowić się, dlaczego Pan Jezus tylko raz w Nowym Testamencie wypowiedział się na temat dziesięciny. Tak naprawdę, idąc dalej, dlatego, że w Nowym Testamencie ustanowione jest prawo znacznie wyższe, znacznie lepsze niż dotychczas, niż dziesięcina. To prawo hojności. Możemy go streścić, to prawo możemy streścić takimi dwoma znanymi przez nas wszystkich cytatami, które pochodzą z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział i tam od 6 wiersza. Fragment przeczytajcie sobie w domu. Dwa fragmenty. Kto sieje skąpo rządź albo zbierać będzie. Kto sieje obficie, obficie zbierać będzie. I drugi to szósty werset tego rozdziału, a siódmy werset, jego końcówka mówi: ochotnego albo radosnego dawcę Bóg miłuje. Tak można było stwierdzić, podsumować, streścić właściwie prawo hojności. Bo dalej w ósmym wersecie Paweł mówi do tego zboru, że władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, teraz uważajmy, mając wszystkiego pod dostatkiem, co mogli robić? Hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Po co Bóg nam błogosławi? Tak jest, abyśmy mogli ułożyć, czyli być bogaci w dobre uczynki. Po to Bóg nam błogosławi. Hojnie, hojność. Co to jest hojność? Skąd zaczyna się hojność, bracia, siostry? W tym samym liście, tam w poprzednim wersecie, Paweł mówi do Koryntian, którzy przygotowali dar pieniężny dla zborów w Macedonii, mówi do nich: uważajcie, aby ten dar, który żeście przygotowali, nie był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Tak? Możecie, Koryntianie, myśleć, że jesteście hojni, a tak naprawdę jesteście skąpi. I Paweł ich o tym ostrzega. Więc czym naprawdę jest hojność? Pan Jezus przyszedł, powiedział sam: nie przyszedłem, aby rozwiązać, czy jakby znieść zakon, ale go wypełnić. I Pan Jezus odniósł się do wielu przykazań starotestamentowych, ale ich nie zniósł, ale co zrobił? Podniósł wymagania, podniósł poprzeczkę. Tak, bracia, siostry. Mówi: słyszeliście, że powiedziano starszym: nie cudzołóż. Ale ja wam powiadam, Pan Jezus mówi, nie miejcie stałych romansów. A jak się wam zdarzy z kimś innym, to jest łaska. Ja wam przebaczę, żona też musi wam przebaczyć. Czy tak Pan Jezus powiedział? Nie, nie. Powiedział: nie cudzołóż, ale nawet nie możesz patrzeć pożądliwie. Tak. A więc musisz pilnować nawet swoich oczu. Czyli co zrobił? Podniósł poprzeczkę. Słyszeliście, że powiedziano starszym: nie zabijaj, ale co ja wam powiadam? Nawet nie możesz się gniewać i nawet nie możesz źle mówić o swoim bracie. Słyszeliście, że powiedziano starszym: będziesz miłował swojego bliźniego. A co ja wam powiadam? Miłujcie swoich nieprzyjaciół. A więc podniósł wymagania Pan Jezus. I tak samo dotyczy to prawo hojności, bracia, siostry. Hojność zaczyna się po dziesięcinie. Dziesięcina jest utratą kontroli. Powyżej zaczyna się hojność. W Starym Testamencie oddawano dziesięcinę, nowotestamentowe jest oddawanie więcej. W Starym Testamencie oddawano dziesięcinę, a w Nowym Testamencie jest oddawanie tego, co bardziej uwielbi Boga. A co bardziej uwielbi Boga? Ja myślę, że więcej. Jeśli ktoś słuchając mnie tutaj na tej sali jest zdania, że 8% bardziej wielbi Boga niż 10, to oddawajmy 8. Jeśli ktoś uważa, że 5%, to 5 oddawajmy. Byle z ochotnego serca, podyktowane miłością i z radosnego, nieprzymuszonego serca. Ale, tak jak ja rozumiem Boże Słowo, dla mnie 10% jest punktem odniesienia, a powyżej tego zaczyna się hojność. Pan Jezus, natomiast właściwie apostoł Paweł, mówiąc dalej o hojności w tym całym fragmencie, zwraca także naszą uwagę na nasze motywacje bycia hojnym. Wiecie, jest obietnica. Kto sieje skąpo, skąpo rządź będzie. Kto sieje obficie, obficie rządź będzie. I możemy tak pomyśleć, będę dawał dużo, to znaczy, że dostanę też dużo z powrotem, prawda? Opłaci się czy nie? Opłaci się, prawda? Ale taka motywacja naszego oddawania hojności nigdy nie może być, dlatego że przede wszystkim apostoł Paweł zwraca uwagę na zupełnie coś innego. Mówi, że to dzieło hojności przynosi zabezpieczenie tym, którzy ją otrzymują, ale także, i tu zwracam uwagę na to, przynosi plon obfity. Wiecie, jaki plon? W postaci dziękczynienia i uwielbienia, które płynie dla Boga. I tak naprawdę to sianie nasze hojności może mieć tylko jedną motywację. Dajemy tylko po to, aby Bogu za to oddana była chwała i dziękczynienie. Nie nam, ale Bogu. I bardzo podobało mi się tutaj to świadectwo Kacpra, jeszcze wrócę do niego. Ktoś zrobił to właśnie bardzo biblijnie. Bo jeśli dobrze zrozumiałem tą kopertę, którą Kacper otrzymał, otrzymał za pomocą pośrednika i nie wiedział, kto jest dawcą. I dziękował za to komu? Bogu. I tak właśnie ma być nasza motywacja hojności. Tak więc Boże prawo, które ma rządzić naszymi finansami, o którym chcę, żebyśmy wszyscy pamiętali, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Błogosławioną przede wszystkim dla naszego duchowego życia. I jeszcze krótko dwie następne zasady. Czyli trzecia zasada, o której mówi Boże Słowo, to zadowolenie z tego, co się ma. I rzeczywiście pobożność jest wielkim bogactwem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym, a inne tłumaczenie mówi, że pobożność jest wielkim bogactwem, ale tylko dla tych, którzy potrafią być zadowoleni z tego, co posiadają. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie, albo inne tłumaczenie mówi, bądźcie wdzięczni, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Bracia, siostry, Bóg chce przede wszystkim, abyśmy byli szczęśliwi, szczęśliwi w Nim. I na pewno niezadowolenie jest przeszkodą do tego, aby być szczęśliwymi w Bogu. Jeśli chcemy być szczęśliwi w Bogu, szczęśliwi w relacjach z Nim, w bliskości z Nim, musimy umieć być zadowoleni z tego, co mamy. Czym jest zadowolenie? Zadowolenie, poprzestawanie na tym, co się posiada, to nie jest stan, w którym nie mamy żadnych planów, żadnych dążeń, żadnych ambicji. To nie o to chodzi. Ale zadowolenie to jest stan, w którym jesteśmy szczęśliwi w Bogu, niezależnie od tego, co mamy i co posiadamy. Zadowolenie nie jest naszą naturą, bracia, siostry. Żadnego z nas jako człowieka. Mówię o tej cielesnej naturze. Dlatego, że potrzeby człowieka są niemożliwe do zaspokojenia. Zgodzicie się ze mną? Zawsze można mieć więcej. Tak? Zawsze można mieć więcej. Zawsze można chcieć więcej. Zawsze można jeszcze coś osiągnąć. Także z zadowolenia musimy się uczyć. Jak się możemy uczyć zadowolenia? Po pierwsze, nie porównujmy się z nikim. Ktoś powiedział, że mamy się nie porównywać z tym, kto ma więcej, możemy się porównywać z tym, kto ma mniej. A ja mówię, nie porównujmy się z nikim. Dlatego z kim miałby się porównywać ten, który ma najmniej? Już by nie miał się z kim porównywać. I musiałby być wiecznie niezadowolony. Dlatego w ogóle się nie porównujemy z nikim. Po drugie, bądźmy świadomi, że wszystko, co mamy, mamy od Boga. On zabezpiecza nasze potrzeby. A jeśli są sytuacje może na świecie, że ktoś nie ma nic, to zbawienie, życie wieczne jest największym bogactwem, którego nic i nigdy nie zastąpi. I po trzecie, uczmy się dziękować. Dziękować, dziękować, dziękować Bogu za to, co mamy. A więc uczmy się zadowolenia i poprzestawania na tym, co posiadamy. Nie dajmy się zapędzić w ten tłum, który biegnie, aby ciągle mieć więcej, bo nie ma nigdy dość, bracia, siostry. Bo to niestety wpędza nas w zupełnie ślepy zaułek. I ostatnia zasada, o której chciałbym powiedzieć, to uczciwość. Bóg jest Bogiem świętym i sprawiedliwym. To są Jego atrybuty. To są Jego atrybuty. I takie są też wymagania dla nas. Uczciwość, sprawiedliwość i świętość w każdej dziedzinie naszego życia, a mogę powiedzieć, a zwłaszcza w dziedzinie finansów. Każda nieuczciwość jest grzechem i my jako Boże dzieci wiemy, że nie możemy sobie w tym pozwalać na żaden kompromis. Żaden kompromis. Uczciwość wobec pracodawcy, uczciwość wobec współpracowników, uczciwość wobec pracowników, jeśli jestem właścicielem firmy czy szefem, uczciwość wobec klientów, wobec kontrahentów, uczciwość wobec wszelkich urzędów państwowych, uczciwość, uczciwość, uczciwość. A tak naprawdę, bracia, siostry, myślę, że uczciwość wypływa z naszej miłości do Boga. Że uczciwość jest cechą duchowej natury, którą otrzymaliśmy od Boga. I tak naprawdę to na temat uczciwości nie potrzeba z tego miejsca mówić, bo jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, kochamy Boga, to uczciwość wypływa z nas. I tak naprawdę nie potrafimy inaczej postępować. A więc, bracia, siostry, finanse. Bóg ma jeden nadrzędny cel. Aby nigdy, nigdy mamona, pieniądze, bogactwo, troska o to, lęk o to nie zajmowały naszego serca. On chce na tronie naszego serca zawsze panować niepodzielnie. Niepodzielnie. A myślę, że wszyscy my, jak tu jesteśmy, także z całego serca chcemy służyć tylko Bogu, a nigdy nie mamonie. Tak? Amen. Tak. I dlatego Bóg daje swoje zasady w Piśmie Świętym. Dzisiaj wprawdzie omówiliśmy je tylko cztery, a więc uczciwość, zadowolenie, lepiej czy bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać i nasza praca, pracowitość. Wiecie, to jest taki temat, którym ja muszę powiedzieć, że mimo tego, że dzisiaj dzielę się z wami z tego miejsca tym słowem, to ciągle się uczę. Ciągle się uczę. I Tak to chyba zawsze jest, że usługując tutaj, Bóg przez cały czas przygotowywania się i później mówi do mnie, a często się później zdarza, że po usłudze konfrontuje mnie, czy jestem wierny temu wszystkiemu, co tutaj z tego miejsca głosiłem. Dlatego życzę sobie i wam takiej Bożej mądrości i tego, żeby naprawdę Bóg panował w naszych sercach niepodzielnie i żebyśmy byli oddani całkowicie Jemu. Amen.